Dzień dobry panie pośle, witam słuchacze Radia Gdańsk.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk cały czas prowadzi rozmowy w Brukseli dotyczące odblokowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, ale też zapowiada, że jeśli dialog z komisją w sprawie KPO nie przyniesie żadnych pozytywnych skutków, to trzeba będzie sięgnąć po inne rozwiązania. To słowa wiceministra spraw zagranicznych Marcina Przydacza, wypowiedziane w Polskim Radiu 24. Panie pośle, kiedy zakończy się ta odyseja, która trwa od czerwca, od zatwierdzenia polskiego KPO?
Kiedy się skończy? Nie jestem wróżką. Skończyć już się powinno dawno temu, bo zresztą jak się popatrzy na chłodno na to, co się działo, to wydaje się, że już dawno podjęta została decyzja o tym, żeby środki Polsce wypłacić. To jest w momencie, w którym zostało zaakceptowane polskie KPO, ten plan odbudowy. Tylko że po tym, jak von der Leyen ogłosiła, że akceptuje polski projekt KPO, to w Parlamencie Europejskim największe polityczne frakcje, rodziny polityczne zaczęły zbierać podpisy pod odwołaniem pani przewodniczącej Komisji Europejskiej. Pani komisarz się wtedy, pani przewodnicząca się, jak widać, jak pamiętamy, wystraszyła i zaczęła znajdować coraz to nowe powody, żeby tych środków jednak Polsce nie wypłacić. Więc myślę jednak, że to jest decyzja polityczna, nie merytoryczna, o tym, że cały czas tych pieniędzy nie mamy. Oczywiście my w tym dialogu pozostajemy, no bo jesteśmy stroną, która naprawdę chce znaleźć kompromis i ewentualnie złoty środek, bo te środki są ważne dla Polski.
Natomiast czy one są tak ważne, czy one są... Jakimś... Panie pośle, czy one są tak ważne, jak mówi opozycja, która mówi, że jeśli te środki będą i inflacja się zmniejszy, i kryzys będzie mniejszy, i może jeszcze ceny węgla spadną?
Inflacja to może akurat niekoniecznie się zmniejszy, ale ważne jest to, że to są środki na inwestycje. No, z jednej strony Komisja Europejska tłucze nas regularnie o to, że w Polsce większość energii pochodzi z węgla. Tymczasem w polskim KPO 40% środków przewidzianych było na transformację energetyczną. Więc brak tu trochę logiki, przyzna pan redaktor. Zresztą Polska jest jednym z tych państw, w których instytucja unijna, OLAF, która zajmuje się nadzorem nad wydatkowaniem środków unijnych, również w sensie takim karnym nadzorem, czy jest to robione zgodnie z prawem legalnie, czy nie ma korupcji. My jesteśmy tutaj przykładem państwa, które ma współczynnik najwyższy poprawnego wykorzystywania tych środków finansowych z różnych budżetów unijnych. A tymczasem mówi się o tym, że w Polsce no nie wiadomo, czy te środki będą dobrze wydatkowane, ponieważ sądownictwo jest w Polsce zagrożone. No to jest pewna, muszę powiedzieć, kpina ze strony komisji, ale mam nadzieję, że taka masa krytyczna już się zebrała i że teraz już te emocje opadną. Zresztą my też nie jesteśmy jakimś, panie redaktorze, czarnym ludem. Do tej pory sześć państw, w tym na przykład takie ze starej Unii jak Holandia, czy Niderlandy, teraz się poprawnie mówi, nie otrzymały tych środków z KPO, więc myślę, że do końca roku jest jeszcze trochę czasu i my, jak i niektóre z innych państw, te środki, mam nadzieję, otrzymamy.
A nie boi się pan, że no, dojdzie do ostrzejszego sporu z Unią Europejską? Jacek Sariusz-Wolski mówi o tym, że jeśli tutaj nie będzie porozumienia, to my jako Polska możemy zaskarżyć Komisję Europejską do TSUE za blokadę tych pieniędzy, możemy wyjść z Funduszu Odbudowy i blokować kluczową dla Fit for 55 dyrektywę podatkową.
Znaczy, boję i nie boję, to znaczy rzeczywiście mamy instrumenty do tego, żeby po prostu nie godzić się na tą jawną niesprawiedliwość. Zresztą te środki służyć miały ekonomii, gospodarce krajów po COVID-zie, żeby odbudować te kraje, a nie żeby wywierać na nie jakieś dziwne presje. Więc jak to jest, że połowa w Unii Europejskiej państw będzie mogła dzięki środkom z KPO się szybciej odbudowywać, a znaczna część tych państw, w tym Polska, takiej możliwości by nie miała. No to delikatnie mówiąc jest nie fair. Natomiast ważne jest to, że finansowane te KPO, ten unijny KPO, nazwijmy to recovery fund cały, ma być z nowych podatków ustalonych przez Unię Europejską. A żeby każdy podatek mógł zostać wcielony w życie, musi być zgoda wszystkich państw Unii Europejskiej. No ja jestem zwolennikiem podejścia tutaj na twardo. Jeżeli nie mamy dostać tych pieniędzy, nie dostajemy tych pieniędzy, no to trudno, żebyśmy godzili się na nowe podatki na poziomie unijnym.
To zostawmy na chwilę Brukselę, przenieśmy się na wiejską. Złożenie projektów zmiany, między innymi konstytucji, które mają na celu ograniczyć immunitet parlamentarzystów, sędziów oraz zmiana ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. To zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Czy jest pan za zniesieniem immunitetu dla posłów i sędziów, senatorów także?
No tak, jestem. Wiele w ostatnim czasie przykładów ukrywania się za immunitetem, jak w przypadku na przykład pana marszałka Grodzkiego, pokazuje, że ten instrument po prostu nie działa. On nie służy już jakiejś takiej po prostu ochronie przed fałszywym oskarżeniem, tylko w przypadku, gdzie jak na przykład w przypadku pana marszałka Grodzkiego jest kilkudziesięciu świadków z imienia i nazwiska, nie polityków, normalnych ludzi z województwa zachodniopomorskiego, którzy zeznają, że po prostu korumpowali pana marszałka, a zdaje się, że już prawie 2 lata nie może przejść przez Senat wniosek o uchylenie immunitetu pana marszałka. To moim zdaniem dochodzimy już do ściany, do jakiejś paranoi. Zresztą immunitet to jest taka nasza tradycja, można powiedzieć, trochę szlachecka. W wielu państwach immunitetu nie ma, na przykład w Niemczech nie ma czegoś takiego też jak immunitet sędziowski. I jakoś z tym to funkcjonują, że ja mi nikt nie mówi, że nie ma tam praworządności.
Czyli głosować będzie pan za, jeśli dojdzie do głosowania w Sejmie.
Tak, i nie mam tu wątpliwości. Wiem, że taka dyskusja zawsze była w Polsce. Że
znaczy, nikt nie chciał się podjąć tego tematu. Dyskusja była, natomiast ale projekty nie trafiały.
Ja myślę, że ta dyskusja była trochę jakby w obronie immunitetu. Argumenty, które były stawiane były rzeczywiście przez tych, którym się opłacało ten immunitet mieć, między innymi przez klasę polityczną w Polsce. No ja też jestem częścią tej klasy i nie mam, mimo że nie wiem, czy kto będzie rządził w następnych wyborach i następnych, a z polityką rozstawać się nie zamierzam, to myślę, że lepiej będzie dla polskiej demokracji, kiedy tych immunitetów nie będzie.
To porozmawiamy teraz o temacie, który podjął pan niespełna kilka dni temu, mianowicie o łamaniu przepisów dotyczących sankcji nałożonych na Rosję w związku z napaścią na Ukrainę. Wymienił pan jeden z niemieckich koncernów, największy koncert chemiczny na świecie, ale takie przypadki też pojawiają się, o tym przeczytamy w prasie czy na portalach internetowych, także w Belgii, Holandii. Chodzi o wyjątki od ustawy nakazującej sankcje wobec Rosji. Jak to wygląda pana zdaniem? Czy ten Zachód z jednej strony mówi, że no nie będziemy brać tych towarów, a potem jednak okrężną drogą wzmacniają one i trafiają do gospodarki zachodnioeuropejskiej?
Może nawet nie tyle Zachód, co rzeczywiście tutaj głównym winowajcą są Niemcy. Niemcy, które są wplecione w taką mozaikę interesów z Rosją, że tego się nie da wyplemić w 1 czy 2 lata, ani też retorycznymi, przebojowymi wypowiedziami czy dyskusjami w niemieckiej telewizji. Jedno to jest to, co się mówi publicznie, a drugie to, co się robi. A robi się w Niemczech to, że największa firma chemiczna niemiecka dostarcza półprodukt do paliwa lotniczego w Rosji, paliwa lotniczego, które później służy do tego, żeby myśliwce mogły bombardować obiekty cywilne i zabijać kobiety, dzieci na Ukrainie. I to jest po prostu prawda, fakt. Opisane to zostało przez Der Spiegel i CDF, niemieckie bardzo duże ośrodki medialne. Więc to nie jest coś zmyślonego, tylko sami Niemcy zauważyli, że te patologie tam idą zbyt daleko. To nie jest też pierwszy przykład niemieckiej zależności mimo tych sankcji. Spółki, które budowały silniki dla okrętów wojennych, już w czasie wojny dostarczały rosyjskim korwetom te silniki. Oczywiście tłumacząc, że przekazywały jakimś pośrednikom i nie wiedziały, gdzie te silniki ostatecznie trafią. No ale oczywiście to nigdy nic nie wiadomo.
Co my możemy zrobić w takim razie?
Ja poprosiłem o sprawdzenie tego, mimo że BAS, spółka matka, ta główna, jest w jurysdykcji niemieckiej, ale poprosiłem Krajową Administrację Skarbową Polską o to, aby sprawdziła, czy jej spółki córki również maczały w tym palce i ewentualnie Jeżeli tak, to nałożyć na nie grube kary. W Polsce kary to mogą być do 20 milionów złotych nałożone przez KAS, jeżeli przedsiębiorstwo łamie te sankcje. A jeżeli nie, no to chociaż na tym poziomie międzynarodowym są różne grupy robocze w związku z tymi sankcjami, na których myślę, że polska strona jako ta, która naprawdę przoduje w temperowaniu Rosji i utrzymywaniu tych sankcji, mamy zresztą nasze krajowe dużo dalej rozwinięte sankcje niż europejskie nałożone na Rosję, żebyśmy to punktowali, jeżeli chodzi o Niemcy i inne państwa. No bo jak nie my, no to nikt się pewnie nie odważy tego robić, z tak dużym biznesem po prostu zadzierać. Ale co jest też bardzo ważne, panie redaktorze, no to niestety, ale też na plenum Unii Europejskiej właśnie Niemcy są hamulcowym, żeby zharmonizować przepisy karne za łamanie sankcji. Bo to jest teraz tak, że okej, jest pakiet sankcji przyjęty przez Unię Europejską, wszystkie państwa, na to się zgodziliśmy, ale już każde państwo krajowe same sobie ustala, jakie są kary za łamanie tych sankcji. Na przykład w Polsce za łamanie sankcji można pójść do więzienia, mówiąc w skrócie. A w Niemczech i w wielu innych państwach są śmieszne grzywny, więc tam nawet nie ma tego bata za łamanie sankcji. Od lipca jest projekt harmonizujący te przepisy karne na poziomie całej Unii Europejskiej, ale jedno z państw ten projekt blokuje, niestety są to Niemcy.
Panie pośle, spotykamy się w przeddzień.
Dziwię się, że o tym się szczerze mówiąc jakoś publicznie szerzej nie rozmawia, bo moim zdaniem to jest, no to jest po prostu skandaliczne.
No właśnie mamy okazję o tym porozmawiać i poinformować o tej sytuacji naszych słuchaczy. Panie pośle, spotykamy się w przeddzień 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. O ten patriotyzm pana ugrupowanie dba. Mamy zapowiedź budowy Pałacu Saskiego. Tutaj u nas w Gdańsku budowa Muzeum Westerplatte i wojny 1939 roku. Jak pan ocenia patriotyzm Polaków? Czy już wyszliśmy z tego zniewolenia przed 1989 rokiem i kraj, Polska, naród ma dla nas coraz większe znaczenie?
Ja myślę, że w Polsce patriotyzm, miłość do ojczyzny jest raczej obecna bardzo szeroko. Jest oczywiście pewna grupa takich osób w Polsce, nie wiem ile to może być procent, ale osób, które czasami wstydzą się Polski albo wręcz czują się Europejczykami już, a nie Polakami. Jakoś płyną bardzo w tej tendencji trochę odśrodkowej i chcą być chyba bardziej modne niż to wypada, będąc
złośliwym. Przypomnę słowa pana Tuska, że polskość to nienormalność.
No, ja przyznam, że nie czytałem tej publikacji pana Tuska. Ona chyba była pisana w jakimś trochę innym kontekście, nawet Jarosław Kaczyński.
W trochę innych czasach
bronił też. Bronił go za te słowa, bo one były po prostu w jakiejś formie chyba bardziej literackiej ujęte, więc no ja nie chcę tutaj bronić Tuska, bo mam o nim jak najgorsze zdanie i myślę, że akurat on o polskie interesy to nie dba, nie zabiega. On zabiega przede wszystkim o swoje własne interesy i swoją własną kieszeń, dlatego do Brukseli wyemigrował zarobkowo. Ale akurat za to stwierdzenie, no nawet nie czytałem tej publikacji, więc się nie wypowiem. Natomiast w Polsce z patriotyzmem całe szczęście problemu nie mamy. Nie mamy takiego problemu, jak jest na zachodzie Europy, gdzie się często też wmawia ludziom, że mają być, że patriotyzm to jest coś złego, że miłość do ojczyzny to jest jakiś szowinizm, nacjonalizm. Nie, miłość ojczyzny to jest miłość do naszej kultury, religii, do tego, co wypiliśmy z mlekiem matki i do tego, co nas rzeczywiście łączy, zbliża i też co tworzy nasz kraj unikatowy, wspaniały, piękny. Również wystarczy spojrzeć na naszą historię. No Polska to jest naprawdę wyjątkowy kraj z wyjątkową historią.
Panie pośle, i pytanie na koniec. Czy będzie pan uczestniczył w jednej chociażby z imprez, które są organizowane w całym kraju z okazji rocznicy niepodległości, odzyskania niepodległości? Spotkamy pana na ulicy w Gdańsku?
Co roku tak, ale w tym roku chyba nie, bo nigdy nie miałem okazji pojechać do Warszawy na Marsz Niepodległości. Słyszałem dużo bardzo pozytywnych opinii i chcę sam się przekonać.
Nie obawia się pan prowokacji, bo są też takie słowa, między innymi wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika, że trzeba pamiętać o tym, że za wschodnią granicą trwa wojna, a więc 11 w Warszawie na tym dużym zgromadzeniu może dojść do prowokacji.
No ja się nie obawiam. Trzeba oczywiście mieć oczy i uszy otwarte. Ale nie, ostatnio było spokojnie. No, od kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, jakoś dziwnie się składa, że marsze niepodległości są w Warszawie bardzo spokojne, więc myślę, że i tam razem służby staną na wysokości zadania.
I pana posła będzie można spotkać, tak jak pan zapowiedział, w Warszawie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie na naszej antenie.